Lekcja piąta. 1 lutego. Od pychy do pokory. Sobota, po południu, 25 stycznia. Tekst pamięciowy. Jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Księga Daniela 3, 33. Pycha została nazwana pierwszym grzechem. Po raz pierwszy objawiła się u Lucyfera, anioła przebywającego na niebiańskim dworze. Przez Ezechiela Bóg mówi o szatanie: twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Księga Ezechiela 28, 17. Pycha doprowadziła Lucyfera do upadku. A teraz próbuje on wzbudzać pychę w ludziach, prowadząc ich do buntu przeciwko Bogu i ciągnąc ich za sobą na drogę unicestwienia. Wszyscy jesteśmy upadłymi ludźmi oraz zależnymi od Boga w kwestii naszego istnienia. Wszelkie dobre rzeczy, jakie mamy, oraz wszystko, czego możemy dokonać przy ich pomocy, zawdzięczamy wyłącznie Bogu. Dlatego nie mamy najmniejszego powodu do pychy, chełpienia się i arogancji. Przeciwnie, winniśmy zawsze zachowywać i okazywać pokorę. Trzeba było wielu lat, by Nebukadnezar wreszcie zrozumiał potrzebę pokory. Nawet widok nadprzyrodzonej istoty w ognistym piecu i cudowne ocalenie 3 Hebrajczyków nie zmieniły sposobu myślenia i postępowania butnego króla Babilonii. Dopiero gdy Bóg odebrał mu władzę i rozum, tak iż zachowywał się jak dzikie zwierzę, Nebukadnezar uznał swój rzeczywisty status. Niedziela. 26 stycznia. Czy to nie jest tu wielki Babilon? Przeczytaj Księga Daniela 3, 31-4, 30. Co i dlaczego przydarzyło się królowi Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy, jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie. Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu, i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, Chaldejczycy i astrologowie, i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów, i jemu opowiedziałem sen Baltazarze, przełożony wróżbitów. Wiem, że Duch Świętych Bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. A oto widziałem na moim łożu, widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne, jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało. A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, oto anioł święty zstępował z niebios. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liści, rozrzućcie jego owoc, niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Lecz jego pień korzenne pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce. I niech przejdzie nad nim 7 wieków. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnesar, a ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu, ale ty możesz, gdyż Duch Świętych Bogów jest w tobie. Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą. Baltazar odpowiedział i rzekł: Panie mój, ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników. Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, a było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoc obfity, i które miało pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkały zwierzęta polne, a w jego gałęziach gnieździły się ptaki niebieskie, to jesteś ty, królu, rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość rosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi. A to, że król widział anioła, świętego, zstępującego z nieba i mówiącego: zetnijcie to drzewo i zniszczcie je, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej, aby rosa niebieska go zraszała i by miał udział ze zwierzętami polnymi, aż przejdzie nad nim siedem wieków. Taki jest wykład, królu, i takie jest rozstrzygnięcie najwyższego o królu, moim panu, wypędzą cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą, będzie cię zraszać rosa niebieska, siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. To wszystko wydarzyło się Nebukadnesarowi, gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie 12 miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się król i rzekł: czy to nie jest tu wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze, wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. Bóg dał Nebukadnesarowi kolejny sen. Tym razem król zapamiętał, co mu się przyśniło. Jednak ponieważ babilońscy mędrcy nawet nie próbowali się zabrać za interpretowanie snu, król nie miał innego wyjścia, jak tylko wezwać Daniela, by przedstawił mu wiarygodny wykład. We śnie król zobaczył wielkie drzewo sięgające nieba i niebiańską istotę rozkazującą ściąć drzewo. Pozostawiono tylko pień i korzenie drzewa w ziemi zraszane niebiańską rosą. Nebukadnesara musiała zaniepokoić ta część snu, w której niebiańska istota poleciła: serce jego ludzkie niech zmieni się, i serce zwierzęce niech będzie dane mu, i siedem czasów niech przeminie nad nim. Księga Daniela 4:13b. Uznawszy powagę tego snu, Daniel szczerze wyznał, iż wolałby, aby ten sen dotyczył wrogów króla, a nie jego samego. Jednak wierny prawdzie Daniel stwierdził, że sen dotyczy właśnie Nebukadnesara. Drzewa w Biblii są symbolami królów, narodów i imperiów. Tak więc wielkie drzewo to trafny symbol pysznego króla. Bóg dał Nebukadnesarowi panowanie i władzę, ale ten wciąż nie chciał uznać tego, iż wszystko, co posiada, zawdzięcza Bogu. Zwróć uwagę na Księgę Daniela 4:27. Jak słowa króla świadczą o tym, że nadal nie przyjął ostrzeżenia danego mu przez Boga. Księga Daniela 4:27. Odezwał się król i rzekł: czy to nie jest tu wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Być może najgroźniejsze w pysze jest to, iż sprawia ona, że zapominamy, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga pod każdym względem. A gdy o tym zapomnimy, wkraczamy na naprawdę niebezpieczny duchowy grunt. Czego dokonałeś w swoim życiu? Czy możesz być z tego dumny, nie popadając jednocześnie w pychę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Poniedziałek, 27 stycznia. Ostrzeżony przez proroka. Przeczytaj Księga Daniela 4, 24. Poza ostrzeżeniem przed tym, co się stanie, jaką radę przekazał Daniel królowi i dlaczego? Zobacz także przypowieści Salomona 14, 31. Księga Daniela 4, 24. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Przypowieści Salomona 14, 31. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Daniel nie tylko wyłożył sen, ale także wskazał Nebukadnesarowi drogę wyjścia z sytuacji, w której się znalazł. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Księga Daniela 4, 24. Nebukadnesar znacząco rozbudował Babilon. Ogrody, system kanałów oraz setki świątyń i innych budynków zmieniły miasto w jeden z cudów starożytnego świata. Ale to bogactwo i piękno zostały osiągnięte w znacznej mierze przy pomocy wyzysku niewolników i ubogich. Tak oto bogactwo imperium było używane w celu zapewnienia luksusu i zbytku królowi i jego otoczeniu. Zatem pycha Nebukadnesara nie tylko nie pozwalała mu uznać Boga, ale także zobojętniła go na potrzeby jego poddanych. Zważywszy na troskę Boga o ubogich, nic dziwnego, że ze wszystkich grzechów, jakie Daniel mógł wytknąć królowi, wskazał właśnie na zaniedbywanie ubogich. Przesłanie skierowane do Nebukadnesara nie jest niczym nowym. Starotestamentowi prorocy często ostrzegali lud Boży przed uciskaniem ubogich. W gruncie rzeczy jednym z najważniejszych grzechów, które spowodowały pozbawianie władzy posiadanej przez króla, było zaniedbywanie przez niego ubogich. Współczucie dla ubogich jest najwyższym wyrazem chrześcijańskiej miłości bliźniego, zaś wyzyskiwanie i zaniedbywanie ich to wręcz atak na samego Boga. Troszcząc się o potrzebujących, uznajemy Boga jako właściciela wszystkiego, co znaczy, że nie jesteśmy posiadaczami, a jedynie po prostu zarządcami Bożej własności. Służąc bliźnim przy pomocy tego, co mamy do dyspozycji, oddajemy cześć Bogu i uznajemy Jego panowanie. To właśnie prawo własności posiadane przez Boga decyduje o wartości i funkcji dóbr materialnych. W tej kwestii Nebukadnesar zbłądził, co także nam grozi, jeśli nie uznamy Bożego prawa własności dotyczącego naszych osiągnięć i nie zaakceptujemy tej rzeczywistości przez pomaganie potrzebującym. Wtorek, 28 stycznia. Najwyższy panuje. Mimo wezwania do skruchy i do poszukiwania Bożego przebaczenia Nebukadnesar nie odrzucił pychy i ściągnął na siebie niebiański wyrok. Gdy król przechadzał się po swoim pałacu i chwalił sam siebie za to, czego dokonał, dotknęła go choroba umysłowa, która sprawiła, że musiał zostać usunięty ze swojej królewskiej siedziby. Być może doświadczył choroby psychicznej zwanej likantropią lub zoantropią. Taki stan powoduje, że człowiek zachowuje się jak zwierzę. W naszych czasach tego typu schorzenie określa się jako dysforię gatunkową polegającą na silnym odczuciu, iż posiada się ciało niewłaściwego gatunku. Osoby cierpiące na tego typu schorzenie odczuwają silne pragnienie bycia zwierzęciem. Przeczytaj druga Księga Królewska 20:2-5. Księga Jonasza 3:10, Księga Jeremiasza 18:7-8. Co wersety te sugerują w kwestii tego, jakie szanse miał król, by uwolniono go od kary, która go spotkała. Druga Księga Królewska 20:2-5. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Księga Jonasza 3:10. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zasłać na nich, i nie uczynił tego. Księga Jeremiasza 18:7-8. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Niestety, Nebukadnesar musiał przejść twardą szkołę pokory. Obdarzony królewską władzą nie był w stanie skłonić samego siebie do rozważenia swoich obowiązków wobec Boga. Tak więc pozbawiając Nebukadnesara królewskiej władzy i zmuszając go do życia wśród dzikich zwierząt, Bóg dał królowi okazję do zrozumienia jego zupełnej zależności od Stwórcy. Pan pragnął nauczyć butnego króla, że władza należy do niebios. W Bożych planach sąd nad pyszałkowatym królem miał nawet szerszy cel, co znalazło wyraz w niebiańskim wyroku, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim, daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Księga Daniela 4:14. Mówiąc innymi słowy, surowe skarcenie Nebukadnesara powinno być lekcją także dla nas. Jako że również należymy do żyjących, powinniśmy zwrócić baczną uwagę na ową lekcję, której mamy się nauczyć, iż Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Dlaczego wiedza, iż Najwyższy nad wszystkim panuje, jest tak ważna dla nas? Jak ta wiedza wpływa na to, jak traktujemy ludzi, którzy nam podlegają? Środa, 29 stycznia. Podniosłem oczy ku niebu. Przeczytaj Księga Daniela 4:31-34. W jaki sposób i dlaczego sytuacja króla się zmieniła? Księga Daniela 4:31-34. A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Bóg pozwolił, by Nebukadnesar został dotknięty dziwną chorobą, ale z czasem uzdrowił go, przywracając mu rozum. Ciekawe, że wszystko zmieniło się na lepsze, gdy pod koniec 7 lat przepowiedzianych przez proroka cierpiący król wzniósł oczy ku niebu. Przez 7 lat Nebukadnesar był dziwowiskiem dla swych poddanych. Przez 7 lat przeżywał swoje upokorzenie przed światem. Potem rozum mu powrócił, a on, spoglądając z pokorą ku Bogu nieba, uznał jego rękę w wymierzonej mu karze. W publicznym oświadczeniu wyznał swą winę i wyraził uznanie dla wielkiego miłosierdzia Pana, dzięki któremu wrócił do zdrowia. Niewątpliwie wielkie zmiany mogą nastąpić, gdy podnosimy oczy ku niebu. Gdy tylko król odzyskał rozum, dał dowód tego, iż wreszcie nauczył się trudnej lekcji. Ale ta historia jest nie tyle o Nebukadnesarze, ile o miłosierdziu Boga. Król zlekceważył 3 wcześniejsze okazje, by przyjąć Boga Izraela jako swego Pana. Miał ku temu sposobność, gdy dostrzegł wyjątkową mądrość 4 młodych Judejczyków. Zobacz 1 rozdział Księgi Daniela, gdy Daniel wyłożył mu sen. Zobacz 2 rozdział Księgi Daniela, i gdy 3 Hebrajczycy zostali uratowani w rozpalonym piecu. Zobacz 3 rozdział Księgi Daniela. Jeśli ten cudowny ratunek nie nauczył Nebukadnesara pokory, to co mogło to uczynić? Mimo uporu władcy Bóg dał mu czwartą okazję i wreszcie podbił serce króla, po czym przywrócił mu królewską władzę. Zobacz czwarty rozdział Księgi Daniela. Jak świadczy o tym przypadek Nebukadnesara, Bóg daje nam kolejne szanse, by przywrócić nam właściwą więź z Nim. Jak napisał Paweł wiele wieków później, Pan chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza 2, 4. W tej historii widzimy wyraźny przykład tego Bożego pragnienia. W jaki sposób zdarzyło ci się zostać upokorzonym przez Boga? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Jakich zmian powinieneś dokonać w swoich postawach i swoim postępowaniu, by uniknąć podobnych lekcji w przyszłości? Czwartek, 30 stycznia. Pokorny i wdzięczny. Skruszony Nebukadnesar oświadczył, wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Księga Daniela 4, 32. Zważywszy na kontekst, jakie ważne spostrzeżenie poczynił król? Skąd możemy wiedzieć, że Nebukadnesar naprawdę szczerze przyjął prawdziwego Boga? Jednym z głównych dowodów na to jest fakt, że król osobiście napisał list włączony do czwartego rozdziału Księgi Daniela. W gruncie rzeczy większość tego rozdziału jest kopią listu króla rozesłanego po całym imperium. W tym liście król napisał o swojej pysze i obłędzie oraz pokornie uznał interwencję Boga w jego życiu. Starożytni monarchowie rzadko pisali cokolwiek, co mogło ich postawiać w złym świetle. Właściwie wszystkie starożytne dokumenty królewskie dostępne w naszych czasach wychwalają władców, o których jest w nich mowa. Zatem dokument taki jak list Nebukadnesara, w którym to liście król przyznaje się do pychy i opisuje swoje zwierzęce zachowanie, wydaje się wskazywać na szczere nawrócenie. Ponadto pisząc list przedstawiający swoje doświadczenie oraz pokornie uznając zwierzchność Boga, król postępował jak misjonarz. Nie był w stanie zatrzymać dla siebie tego, czego doświadczył i czego nauczył się o prawdziwym Bogu. To, co widzimy w liście króla, mianowicie jego modlitwę i chwałę oddaną Bogu, świadczy o prawdziwości jego doświadczenia. Obecnie król miał już inny zbiór wartości i potrafił dostrzec ograniczenia dotyczące ludzkiej władzy. W głębokiej modlitwie dziękczynnej wywyższył zwierzchnictwo Boga i przyznał, że wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. To znaczy, że ludzie nie mają w sobie nic, czym mogliby się chełpić. To ostatnie spostrzeżenie Nebukadnesara zapisane w Księdze Daniela wskazuje, iż stał się on człowiekiem pokornym i wdzięcznym, gotowym śpiewać na chwałę Bogu i ostrzegać bliźnich przed pychą. Bóg nadal zmienia ludzi. Bez względu na to, jak są pyszni czy grzeszni, On ma miłosierdzie i moc, aby zmieniać zbuntowanych grzeszników w swoje pokorne dzieci. Przeczytaj list do Filipian 2, 1-11. Jak to, co zostało napisane w tym fragmencie listu, powinno wykorzenić pychę z naszych serc? List do Filipian 2, 1-11. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Piątek, 31 stycznia. Do dalszego studium. Pyszny niegdyś monarcha stał się pokornym dzieckiem Bożym, tyran i dyktator, mądrym i współczującym królem. Ten, który sprzeciwiał się i bluźnił Panu Niebios, Teraz uznał moc najwyższego i gorliwie starał się szerzyć bojaźń Jahwe oraz dbać o szczęście swoich poddanych. Nebukadnesar, skarcony przez króla królów i pana panów, nauczył się wreszcie tego, co powinni pojąć wszyscy rządzący. Mianowicie, iż prawdziwa wielkość polega na prawdziwej dobroci. Uznał on Jahwe jako żywego Boga, mówiąc, teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Księga Daniela 4:34. W ten oto sposób spełnił się zamysł Pana, zgodnie z którym największe królestwo świata miało objawiać jego chwałę. Publiczne wyznanie, w którym Nebukadnesar uznał miłosierdzie, dobroć i władzę Boga, było jego ostatnim oświadczeniem zapisanym w świętej historii. Pytania do dyskusji. 1. Pycha prowadzi do każdego innego grzechu. Jest stanem umysłu stojącym w całkowitej sprzeczności z Bogiem. Przesada? Jeśli tak, zastanów się dobrze. Im więcej w kimś pychy, tym bardziej jej nie znosi u innych. Właściwie jeśli chcesz dowiedzieć się, ile jest w tobie pychy, wystarczy zadać sobie pytanie, jak bardzo nie lubię, gdy ktoś mnie zbywa albo nie zauważa, gdy ktoś się do mnie wtrąca, traktuje mnie z góry czy popisuje się przy mnie? Rzecz w tym, że pycha jednej osoby konkuruje z pychą innych. Drażni mnie, gdy na przyjęciu ktoś skupia na sobie zainteresowanie, bo sam chce stanowić centrum zainteresowania. Kosa trafia na kamień. Trzeba tu podkreślić, że pycha z natury dąży do konkurencji, jest konkurencyjna z definicji. Jak te słowa brytyjskiego pisarza Clive'a S. Lewisa, 1898-1963, pomagają ci dostrzec pychę w twoim życiu? 2. W czwartym rozdziale Księgi Daniela, podobnie jak w poprzednich rozdziałach, poruszona jest kwestia najwyższej władzy Boga. Dlaczego jest to tak ważne zagadnienie? Jaką rolę w naszym zrozumieniu tego doniosłego zagadnienia odgrywa sobota,